Darami do nieba. Zapraszają małżonkowie z domowego kościoła diecezji kaliskiej.
Kasia i Piotr Kaniowie. Jesteśmy 24 lata po ślubie, mamy czwórkę dzieci, jedno w niebie i jesteśmy związani z ruchem Światło Życie, a dokładnie z domowym kościołem od 19 lat.
Dzisiaj mamy powiedzieć Wam coś o siódmym przykazaniu. I kiedy myślimy o tym siódmym przykazaniu, które w Księdze Wyjścia brzmi nie będziesz kradł, a w Ewangelii Świętego Mateusza brzmi nie kradnij, to wydaje się, że to jest jedno z najprostszych przykazań do zrozumienia. Zarówno najkrótsze i najprostsze do zrozumienia. Co oznacza po prostu nie zabieraj tego, co należy do kogoś innego. Ale kiedy zajrzeliśmy do katechizmu Kościoła katolickiego, to okazało się, że to przykazanie omawia aż 50 paragrafów. Czyli jest bardzo szeroko opisane.
I bardzo szczegółowo.
Bardzo szczegółowo. To jedno niby proste przykazanie. Oczywiście my nie opowiemy o tym, nie mówimy tych wszystkich paragrafów. Opowiemy Wam, jak my to siódme i dziesiąte przykazanie realizujemy w naszym życiu. Zadaliśmy sobie, po przeczytaniu katechizmu, kilka pytań. Pierwsze. Czy okradam mojego pracodawcę? Moja praca zawodowa daje mi taką możliwość spędzania czasu na lotkach, na rozmowach z innymi osobami, czyli na zajmowaniu się rzeczami niezwiązanymi z moją pracą. I wiem, że w ten sposób kradnę czas mojej pracy zawodowej. Okradam w jakiś sposób mojego pracodawcę. Co wtedy robię, jak takie coś mi się zdarzy? Przede wszystkim staram się wtedy zostać dłużej w pracy i odrobić ten stracony, zmarnotrawiony czas, albo biorę część pracy do domu i po prostu odrabiam to, co zaniedbałam w pracy. Staram się bardzo nad tym pracować, żeby rzeczywiście maksymalnie wykorzystywać, jak najlepiej wykorzystywać ten czas mojej pracy zawodowej, żeby nie okradać mojego pracodawcy.
Ja w związku z tym, że pracowałem już w wielu zakładach, miałem inne jakby doświadczenia właśnie z okradaniem. To znaczy miałem albo wprost, albo pośrednio takie propozycje okradania fizycznie pracodawcy czy zakładu pracy. Strasznie się z tym jakby niedobrze czułem, to znaczy nic nie ukradłem, ale wiedziałem, że jest presja kolegów, koleżanek, ale wiedziałem, że nie mogę tego zrobić ze względu na to, że skrzywdziłbym pracodawcę, skrzywdziłbym samego siebie i dałbym zły przykład innym kolegom czy koleżankom z pracy.
Drugie pytanie zadaliśmy sobie takie, czy dobrze pracujemy? Moja zła praca, nieprzygotowanie do niej, obijanie się, to również okradanie mojego pracodawcy. Dlatego zawsze staram się jak najlepiej przygotować do mojej pracy, bo to przygotowanie ma duży wpływ potem, jak pracuję. I jak najbardziej zaangażować się w tą moją pracę, bo widzę, że to ma bardzo duży wpływ na mojego pracodawcę, ale przede wszystkim ma duży wpływ, moje zaangażowanie w pracę ma duży wpływ na te osoby, które zostały mi powierzone, z którymi pracuję i na moich współpracowników. Zawsze jest tak, że jeżeli jest w naszym środowisku jedna osoba gdzieś, która mocno się stara, a innym trochę gorzej to wychodzi, to łatwiej nam się zmobilizować. Więc staram się zawsze też, żeby wykonywać swoją pracę jak najlepiej umiem, żeby też dawać dobry przykład, chociaż wiadomo, nie zawsze to się udaje.
Ja pracuję w zespole, więc u mnie sytuacja jest trochę inna jak u Kasi. I mimo, że mam stawkę godzinową, swoją pracę zawsze staram się wykonywać jak najuczciwiej, nie zwalniając i nie okradając w ten sposób mojego pracodawcy. Po prostu uczciwie pracując, wykonuję tyle, ile powinno być wykonane w danym czasie.
Po przeczytaniu katechizmu Kościoła katolickiego zadaliśmy sobie też pytanie, czy oddaję pożyczone rzeczy. W szkole podstawowej miałam panią polonistkę, bardzo wymagającą, i ona miała taki dziwny zwyczaj, miała taki swój kajecik, w którym zapisywała wszystkie pożyczone rzeczy, które pożyczała uczniom i nauczycielom. Nie rozumiałam tego, wydawało mi się to bardzo takie drobiazgowe. Książka w tą, książka w tamtą, jakie to ma znaczenie. Drugą taką sytuacją, którą miałam, to jest nasza znajoma wspólna, od której kiedyś pożyczyłam dosłownie złotówkę albo dwa złote. I kiedy nas odwiedzały i zapomniałam jej tego oddać. Kiedy przyjechała do nas w odwiedziny, upomniała się o te 2 złote. Dziwiłam się, jak się można bić o 2 złote, 2 złote nic nie znaczy. Ale ona wtedy powiedziała mi bardzo ważną rzecz, że woli, te 2 złote nie miało dla niej większego znaczenia, bo to była mała kwota. Chodziło o to, żeby powiedziała mi, żebyś ty nie miała na swoim sumieniu nieoddanego długu. I te 2 kobiety nauczyły mnie tego, że warto mieć zawsze oddane rzeczy, oddane długi, że warto o to dbać. I one też pokazały mi, że nie chodziło o wartość tych rzeczy, które pożyczyły, tylko chodziło o to, żeby ci ludzie, którym pożyczyli te rzeczy, żeby oni mieli czyste sumienie. Taka dbałość o drugiego człowieka. Więc od tej pory staram się bardzo dbać o to, żeby zawsze oddawać pożyczone rzeczy. Chociaż nieraz jest to bardzo trudne, bo przekraczam terminy oddanych na przykład książek i nieraz jest wstyd oddawać po terminie, ale zawsze staram się, żeby te rzeczy wróciły do swoich właścicieli.
W związku z tym, że jesteś bibliotekarką, też masz inne jakby podejście związane z oddawaniem książek, nie?
Kolejne pytanie, które zadaliśmy sobie, to czy nadmiernie kupujemy? Okazało się, że katechizm z Kościoła katolickiego mówi, że nadmierne kupowanie, nadmierne wydatki to jest też wykroczenie przeciwko 7. przykazaniu. I staram się zawsze przemyśleć raczej swoje wydatki.
Ale pokusy są ogromne.
Ogromne są pokusy, bo kiedy się idzie do sklepu i widzieć tą mnogość tych rzeczy, kolorowe rzeczy, różne barwy, wielość tego wszystkiego.
No i te promocje, nie?
I te promocje, tak. Kup 3 rzeczy w cenie 1. I potem się okazuje, że bardzo często w naszej lodówce ląduje mnóstwo rzeczy, które miały wyjść nam taniej, a potem w sumie wychodzi na to, że te rzeczy po prostu wyrzucamy.
Ale nie tylko w lodówce, w szafie też, nie?
W szafie też. No, więc tak. Staramy się o to dbać i zmieniać to, i walczyć z tym, i pracować nad tym. Mamy jedną słabość. Gdzieś nadmiernie kupujemy jedną rzecz. To jest jedna materia, to są książki. A szczególnie tutaj mój mąż w tej materii walczy bardzo mocno. Znaczy kupujemy książki dużo, dużo szybciej, niż jesteśmy w stanie je czytać. I zdajemy sobie sprawę z Piotrem, że musimy nad tym panować, że zdajemy sobie sprawę, że z tego, że nieraz ważniejsze jest kupno innej rzeczy niż książki, że warto zrezygnować z pewnych zakupów książek. Być może warto wtedy wpłacić te pieniądze na jakieś stowarzyszenie, fundację, które wspiera ubogich, potrzebujących. Że to, że coś mamy, że możemy jakąś wartość wydać na rzeczy pożyteczne, to, że nieraz też trzeba się zastanowić, czy są osoby, którym są te rzeczy bardziej potrzebne, te pieniądze bardziej potrzebne. Więc cnota umiarkowania. Tutaj musimy praktykować cnotę umiarkowania.
No, generalnie umówiliśmy się tak, że w związku z tym, że mamy wspólną kasę, jak któryś z nas chce kupić sobie książkę, to po prostu się pyta tego małżonka, czy on wyraża zgodę.
Taki mechanizm kontrolny, żeby panować nad tym naszym nadmiernym kupowaniem. Kolejne pytanie, jakie zrodziło się po przeczytaniu katechizmu Kościoła katolickiego w materii 7. przykazania, to było, czy dotrzymuję obietnic. Kiedyś bardzo łatwo składałam obietnice. Szczególnie kiedy spotykałam ludzi, którzy prosili mnie o modlitwę i bez problemu, można powiedzieć, wyrzucałam słowa obiecuję modlitwę, a potem okazywało się, że tej modlitwy nie było, że to skończyło się tylko i wyłącznie na tym słowie obiecuję modlitwę. I dlatego teraz staram się bardziej wywiązywać z tego, bardziej przykładać uwagę do tego, komu coś obiecuję i starać się z tego do tego wywiązywać. Miałam też taki czas, że podejmowałam wiele różnych zobowiązań modlitewnych. No bo tak, dużo małżeństw zagrożonych rozpadem w naszych środowiskach. No więc podejmujemy dziesiątkę modlitwę za małżeństwa zagrożone rozpadem. Potrzebna jest modlitwa za ojczyznę, więc krucjaca za ojczyznę. Potrzebna jest duchowa adopcja dziecka poczętego, no bo trzeba bronić dzieci nienarodzonych. Potrzebna jest modlitwa za kapłanów, więc bierzemy margaretki. I potem te moje obietnice, te przyrzeczenia bardzo często w kościele, publicznie, przy wspólnocie, Panu Bogu złożone, okazywało się, że zderzały się z moim powołaniem, z moim życiem. To znaczy przede wszystkim jestem żoną, mamą, osobą, która podejmuje pracę zawodową, a nie zakonnicą. I brakowało mi po prostu potem czasu, brakowało mi sił na to, żeby podjąć te wszystkie zobowiązania modlitewne. I dlatego teraz wiem, że muszę może wykazać się większą roztropnością w podejmowaniu tych wszystkich zobowiązań. żeby być rzeczywiście, dotrzymać tej obietnicy i jeżeli komuś rzeczywiście obiecuję modlitwę, to z tego się wywiązać.
U mnie sytuacja z obietnicami wyglądała całkiem inaczej, dlatego że ja w swoim młodym wieku nawet mojej żonie tam obiecywałem, że kto jej tyle da, ile ja jej obiecuję. Więc tak naprawdę musiałem to zweryfikować po zawarciu małżeństwa. To znaczy, już nie mogę sobie tak rzucać słowami, bo to, co obiecałem żonie, to, co obiecałem dzieciom, musiałem wszystko wypełnić, bo jak nie, to były konsekwencje.
Kolejne pytanie, które zadaliśmy sobie, to było, czy marnotrawię czas? Dostaliśmy czas od Pana Boga, dostałam czas od Pana Boga, cenny dar, nie wiem ile dokładnie, konkretnie. Ostatnie takie poruszające pytanie zadał ksiądz rekolekcjonista w naszej parafii. Zapytał dzieci, zadał im bardzo trudne pytanie. Powiedział, że Pan Jezus skrzesił Łazarza, ale dlaczego ten wszechmogący Bóg zamiast skrzeszać nie po prostu cofnął czasu? I to dla tych dzieci było bardzo trudne pytanie, ale mnie też bardzo to pytanie poruszyło. I ksiądz rekolekcjonista powiedział, że Pan Bóg nam poprzez to chce pokazać, że ten czas jest jednym z najcenniejszych darów, jakie od Niego otrzymaliśmy. I ostatnio zauważył to także mój mąż, więc myślę, że jest coś na rzeczy, że bardzo sporo czasu przeznaczam na przebywanie w internecie. Usprawiedliwiam się tym, że to, co czytam, to, co oglądam, to same mądre i dobre rzeczy, to są rzeczy, których potrzebuję do pracy, do tych działalności, które podejmuję, ale kiedy zerkam na liczniki, które mam w telefonie, kiedy zerkam na to, ile spędzam czasu na Twitterze, na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie, to okazuje się, że te liczby są trochę przerażające, że to nie są małe ilości czasu. I to mnie tak zmobilizowało takiej refleksji, że przecież ciągle narzekamy na to, że mamy mało czasu, że okradamy z tego czasu, można powiedzieć, że przebywając w tym internecie nadmiernie, okradamy z tego czasu Pana Boga, no bo mogłabym ten czas przeznaczyć na modlitwę. Mogłabym ten czas przeznaczyć, żeby z Piotrkiem pojechać na rower, bo bardzo lubimy.
Czy pograć koszykówkę.
Mogłabym ten czas spędzić i odwiedzić naszych rodziców, którzy tak bardzo się cieszą zawsze, jak je odwiedzamy. Mamy mnóstwo znajomych, którym obiecaliśmy odwiedziny, którzy czekają na nasze odwiedziny, niektórzy są samotnymi osobami i bardzo by się ucieszyli, gdybyśmy ich odwiedzili, ale my ciągle mówimy, że nie mamy czasu. Więc taka to jest refleksja też podjęta przez nas, żebyśmy tego czasu po prostu nie marnotrawili, żebyśmy umieli bardzo dobrze rozporządzać tym darem, który otrzymaliśmy od Pana Boga.
Nie jest to proste, ale no, musimy się zmieniać i musimy ten czas po prostu sobie lepiej organizować.
Kiedy czytaliśmy w katechizmie Kościoła katolickiego te wszystkie refleksje dotyczące 10. przykazania, ani żadnej rzeczy, która jego jest, to przyszła nam taka refleksja, że mamy to szczęście, od Pana Boga dostaliśmy taką łaskę też przebywania z wieloma ludźmi zdolnymi, aktywnymi, takimi kreatywnymi, zaangażowanymi, których naprawdę Pan Bóg obdarzył wieloma darami, wieloma talentami, którzy pokazują piękne widoczki na Facebooku, bo zdobyli fajne miejsca, odwiedzili, o których my marzymy, też byśmy chcieli je zobaczyć. I tutaj zrodziło nam się takie coś, że nie możemy zazdrościć tego, nie możemy tych talentów zazdrościć, tych zdolności, tego co mają. To przykazanie 10 gdzieś tam nas uczy tego, żeby się cieszyć z tymi wszystkimi ludźmi, którzy mają wielkie talenty, które mają wielkie zdolności, które mają też wielkie dobra, które zdobyli, więc żeby się umieć cieszyć razem z nimi. I tego nas uczy to 10 przykazanie. Tak się zastanawialiśmy nad podsumowaniem i czego nas uczą te dwa przykazania. Przede wszystkim tego, żeby bardziej być niż mieć. Mieć to oczywiście jest ważne. Pan Bóg nam dał ziemię, dał nam ją w swoje posiadanie, żebyśmy się o nią troszczyli, dał nam odpowiedzialność za tą ziemię, dał nam to wszystko, co na tej ziemi jest, ale to mieć nie może nigdy być bardziej niż być. Że powinniśmy przede wszystkim dla Pana Boga, być Panu Bogu, być dla drugiego człowieka, niż mieć. Żeby nam to mieć nigdy nie przesłoniło i Pana Boga, i drugiego człowieka. I te przykazania też uczą tego, żeby nie pragnąć więcej, niż po prostu potrzebujemy.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Spotykamy się znowu, bo Pan Bóg chce się z nami spotykać, chce do nas mówić. Pan Bóg, który nas stworzył i który na nas się zna i ciągle nam przypomina, że On naprawdę wie, co dla nas jest najlepsze. I dlatego, kiedy patrzymy na Jego przykazania, ciągle trzeba o tym pamiętać, że On naprawdę wie, co dla nas jest najlepsze. Przyjrzyjmy się dzisiaj trochę siódmemu przykazaniu. Nie będziesz kradł. Zacznijmy od katechizmu Kościoła katolickiego. Siódme przykazanie zabrania zabierania lub zatrzymywania niesłusznie dobra bliźniego i wyrządzania bliźniemu szkody w jakikolwiek sposób dotyczącej jego dóbr. Nakazuje sprawiedliwość i miłość w zarządzaniu dobrami materialnymi i owocami ludzkiej pracy. Z uwagi na wspólne dobro wymaga ono poszanowania i powszechnego przeznaczenia dóbr oraz prawa do własności prywatnej. Życie chrześcijańskie stara się dobra tego świata ukierunkować na Boga i miłość braterską. Bóg nas stworzył, chce naszego dobra i dlatego stawia granice naszej wolności temu, że mogę krzywdzić bliźniego, mogę krzywdzić drugiego człowieka, zabierając mu to, co należy do niego. Czyli to, co nie jest moje. Nie kradnij. Nie zabieraj czegoś, co nie należy do ciebie. Ale Pan Bóg też przypomina tutaj bardzo wyraźnie o tym, że pomimo tego, co nazywamy własnością prywatną, jest coś takiego jak powszechne przeznaczenie dóbr. Że nawet to, co mamy, ostatecznie nie należy do nas. Bo przecież cóż masz, czego byś nie otrzymał, napisał święty Paweł. A więc tak naprawdę wszystko otrzymaliśmy z ręki Boga. To, co mamy, otrzymaliśmy z ręki Boga. I dlatego też tym, co mamy, powinniśmy się dzielić z innymi w miarę możliwości, w miarę potrzeb. Bo choć jest własność prywatna, to jest także owo powszechne przeznaczenie dóbr. I dlatego Pan Bóg zaprasza nas, abyśmy troszcząc się o swoje, nie zapominali o innych. Ale byśmy też troszcząc się o to, co należy do innych, dbali o swoje. Bo ta własność prywatna też jest ostoją naszej wolności. Kiedyś powiedział, tyle wolności, ile własności. Nie dawajmy więc sobie odbierać też tego, co może stanowić naszą prywatną własność. Bo wraz z oddawaniem tego, co należy do nas, chociażby przez elektroniczny pieniądz, pozbawiamy się wolności. Pozbawiamy się tego, że sami o sobie możemy w wielu rzeczach stanowić, że ktoś tutaj na tym świecie może to wykorzystać przeciwko nam. I na jeszcze jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę w związku z tym siódmym przykazaniem. W jednym z punktów katechizmu Kościoła katolickiego na temat siódmego przykazania czytamy też. Słuszne wynagrodzenie jest uzasadnionym owocem pracy. Odmawianie go lub zatrzymywanie może stanowić poważną niesprawiedliwość. Aby ustalić słuszne wynagrodzenie, należy uwzględnić jednocześnie potrzeby i wkład pracy każdego człowieka. Praca powinna być wynagradzana tak, aby człowiek posiadał możliwości godnego kształtowania egzystencji materialnej, społecznej, kulturalnej i duchowej, zarówno siebie samego, jak i swoich bliskich, z uwzględnieniem oraz wydajności każdego sytuacji przedsiębiorstwa, a także dobra wspólnego. Porozumienie stron nie wystarczy do moralnego usprawiedliwienia wysokości wynagrodzenia. Katechizm mówi więc bardzo wyraźnie, że słuszne wynagrodzenie jest także wymogiem sprawiedliwości wobec drugiego człowieka, że przetrzymywanie czy niewypłacanie tego, ile się należy, jest też kradzieżą, zabieraniem tego, co należy do kogoś innego. Bóg nas stworzył, wie, co dla nas jest dobre, dlatego warto się tego trzymać.
Jezu, wezmij mnie dziś po imieniu. Jezu, pokaż mi dobrą drogę. Uczyń ze mnie nowego człowieka. Jezu, stwórz we mnie serce młode. Jezu, wezmij mnie dziś po imieniu. Jezu, pokaż mi dobrą drogę. Uczyń ze mnie nowego człowieka.
Jezus, Syn Boży, powiedział sobie: jestem drogą i prawdą i życiem. Jeżeli Syn Boży jest drogą i prawdą i życiem, to możemy to samo powiedzieć o Bogu Ojcu, Duchu Świętym, bo przecież, jak mówi Jezus, ja i Ojciec jedno jesteśmy. A skoro Bóg jest i drogą, i prawdą, i życiem, to także w naszych jakichś wzajemnych relacjach prawda odgrywa ważną rolę. Dlatego Bóg mówi: nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw twemu bliźniemu. To przykazanie wyrasta z tego, że Bóg jest prawdą, że Bóg nie może kłamać. A skoro jestem stworzony na Boży obraz, na Boże podobieństwo, to także w jakiś sposób do mnie odnosi się to sformułowanie: jesteś prawdą. I dlatego w katechizmie Kościoła katolickiego czytamy: ósme przykazanie zabrania fałszowania prawdy w relacjach z innymi ludźmi. Ten przepis moralny wypływa z powołania ludu świętego, aby był świadkiem swojego Boga, który jest prawdą i chce prawdy. Wykroczenia przeciw prawdzie przez słowa lub czyny wyrażają odmowę zobowiązania się do prawości moralnej. Są poważną niewiernością Bogu i w tym sensie podważają podstawy przymierza. Usłyszeliśmy więc wyraźnie, że kłamstwo, czyli brak prawdy, uderza w przymierze, które Bóg zawarł z nami. Bóg jest wierny temu przymierzu i chce, byśmy my też byli wierni. Dlatego tak ważną rolę odgrywa w tym prawda. Ale z drugiej strony Słowo Boże uczy nas, że nawet kiedy my odmawiamy wierności, Bóg wiary dochowuje na wieki. Ale to nie znaczy, że jesteśmy zwolnieni z prawdy, że możemy mijać się z prawdą, że możemy kłamać, że nie musimy żyć w prawdzie, bo przecież wystarczy, że Bóg jest wierny. Ale Bóg jest wierny i chce, byśmy my też byli Mu wierni. On jest prawdą i chce, byśmy byli prawdą. I chciałbym na kilka takich rzeczy związanych właśnie z tym przykazaniem zwrócić uwagę. Sięgniemy do katechizmu Kościoła katolickiego, który w taki bardzo praktyczny sposób pokazuje, o co w kolejnych przykazaniach chodzi. Posłuchajmy. Poszanowanie dobrego imienia osób zabrania jakiegokolwiek niesprawiedliwego czynu lub słowa, które mogłyby wyrządzić im krzywdę. Staje się winnym pochopnego osądu, to nawet milcząco uznaje za prawdziwą, bez dostatecznej podstawy, moralną wadę bliźniego. Staje się winnym obmowy, kto bez obiektywnie ważnej przyczyny ujawnia wady i błędy drugiego człowieka osobom, które o tym nie wiedzą. I wreszcie staje się winnym oszczerstwa, kto przez wypowiedzi sprzeczne z prawdą szkodzi dobremu imieniu innych i daje okazję do fałszywych sądów na ich temat. Jezus powiedział: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. Dlatego właśnie oszczerstwo, obmowa, pochopny sąd są formą właśnie oceniania, osądzania innych. A mają swoje źródło w tym, że zapominamy, że Bóg jest prawdą i chce, byśmy w tym mieli swój udział. Z drugiej strony katechizm zwraca nam uwagę na pochlebstwo, którym niejednokrotnie w życiu się posługujemy, by coś zyskać. I w związku z tym czytamy: należy potępić wszelkie słowa lub postawy, które przez komplementy, pochlebstwo lub służalczość zachęcają i utwierdzają drugiego człowieka w złośliwych czynach i w przewrotności jego postępowania. Pochlebstwo stanowi poważne przewinienie, jeżeli przyczynia się do powstania wad lub grzechów ciężkich. Pragnienie wyświadczenia przysługi lub przyjaźń nie usprawiedliwiają dwuznaczności języka. Pochlebstwo jest grzechem powszednim, gdy zmierza jedynie do bycia miłym, uniknięcia zła, zaradzenia potrzebie, otrzymania uprawnionych korzyści. Ciągle mamy zwracać uwagę na to, co mówimy, jakich słów używamy, by rzeczywiście nasza mowa była, jak powiedział Jezus, tak, tak, nie, nie. I dodał, że co nadto jest, pochodzi od złego ducha. Jezus też powiedział wyraźnie, że szatan jest ojcem kłamstwa. Kiedy odchodzimy od prawdy, od Boga, zbliżamy się do szatana, który jest ojcem kłamstwa. I jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Tajemnica. I chciałbym tutaj na takie dwie rzeczy związane z tajemnicą zwrócić uwagę. Pierwsza to tajemnica spowiedzi. Każdy kapłan jest zobowiązany do tajemnicy spowiedzi. Raz po raz jednak słyszymy o tym, że różne rządy w różnych krajach próbują zniszczyć tę tajemnicę, że w imię dobra ludzi, żeby ich ochronić przed jakimś przestępstwem, kapłan miałby zdradzić tajemnicę spowiedzi. Odnosi się to przede wszystkim do grzechu pedofilii. Ale kiedy zrobimy jakąś jedną furtkę dla tego, by zwolnić kapłana z tajemnicy spowiedzi, to przecież nic nie stoi na przeszkodzie, aby za chwilę znaleźć jakiś inny grzech, gdzie kapłan nie byłby zobowiązany do zachowania tajemnicy spowiedzi. Dlatego nie ma wyjątków od tajemnicy spowiedzi świętej, od zachowania tajemnicy spowiedzi świętej. I druga rzeczywistość związana z tajemnicą to tajemnica zawodowa. Posłuchajmy katechizmu Kościoła katolickiego. Tajemnice zawodowe, do których są zobowiązani na przykład politycy, wojskowi, lekarze, prawnicy lub zwierzenia przekazane w tajemnicy, powinny być zachowane. Wyjątkiem są szczególne przypadki, gdy zachowanie tajemnicy mogłoby przynieść temu, kto ją powierza, temu, komu ją powierzono, lub osobie trzeciej bardzo poważne szkody, których można by uniknąć jedynie przez ujawnienie prawdy. Informacje prywatne przynoszące szkodę drugiemu człowiekowi, nawet jeśli nie zostały powierzone w tajemnicy, nie powinny być ujawniane bez poważnej i proporcjonalnej przyczyny. Tajemnica zawodowa. Coś, co dowiadujemy się o kimś z racji pełnionej funkcji. Czy to polityka, jak słyszeliśmy, wojskowego, lekarza, prawnika. Pewnie by można znaleźć jeszcze jakieś inne zawody, z którymi jest związana tajemnica zawodowa. I także tutaj, jak słyszeliśmy, ważne jest, by tę tajemnicę zachować. By to, co dowiadujemy się o kimś z racji pełnionej funkcji, by tego nie wykorzystywać, by tego nie rozsiewać dalej, bo przecież w imię prawdy, czyli w imię Pana Boga, każdy jest zaproszony do tego, aby szanować dobre imię innych, aby dbać o dobre imię innych. I skoro ja sam chcę, aby szanowano moje dobre imię, mam to okazywać innym. Tak jak powiedział Jezus, cokolwiek byście chcieli, żeby ludzie wam czynili, i wy im czyńcie.